Alicja Samolewicz-Jelicka i audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Dzisiaj wysłuchaliśmy reportażu Tatiany Slowi Chcę Ci Powiedzieć Bardzo w realizacji dźwiękowej Julii Baranowskiej. Ze mną w studio pani Katarzyna Urbańska z Fundacji Między Słowami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak wrażenia po wysłuchaniu reportażu?
Jestem wzruszona. Jestem wzruszona, bo to są osoby, które znam, z którymi prowadzę terapię. Jesteśmy razem w grupie. 2 lata się znamy, bo spotykamy się raz w tygodniu. No i pięknie było tego wysłuchać. Tego, jak oni też świetnie już sobie radzą, bo czasami z dnia na dzień to tego nie widzę. Mhm. Ale bardzo czuję się wzruszona, że mogli wypowiedzieć siebie, to co czują i opowiedzieć o tym, co ich spotkało i co to jest afazja.
Czy dużo ludzi przychodzi i ma problem właśnie dotyczący afazji?
My zajmujemy się zawodowo terapią osób z afazją, ponieważ jesteśmy zespołem psycholożek, neurologopedek. Także każda osoba, która do nas trafi, ma jakiś kłopot po udarze z mową. Czasami może się komunikować bardziej płynnie, czasami nie mówi nic. Wtedy mówi żona, mhm, czy mąż, czy dzieci, które przyprowadzają swoich rodziców, ale no właśnie, zawsze jest to wejście do tej tajemniczej krainy, takiego pięknego słowa afazja, chociaż niesie tyle smutku.
Afazja, czyli problemy z mówieniem.
Afazja, czyli zaburzenia mowy, problemy z komunikowaniem się po incydencie mózgowym. Zazwyczaj jest to udar mózgu, ale również choroba nowotworowa, wypadek samochodowy. Mhm.
Czyli ktoś przychodzi i w ogóle nie mówi, nie kojarzy słów, czy może ma takie szczątkowe słowa?
Zazwyczaj osoby po udarze nie mówią nic w szpitalu, no bo to jest ten czas, kiedy jest to rzeczywiście takie traumatyczne dla nich zdarzenie. Potem jak już do nas przychodzą, to wypowiadają kilka słów co najmniej. Mówi się o tym, że jest też taka afazja globalna, gdzie rzeczywiście pacjent nic nie mówi. Mhm. I wtedy my musimy uruchomić nasze wszelkie zasoby wewnętrzne, żeby rzeczywiście z nim się skomunikować, używając albo paszportu komunikacyjnego, albo...
Co to jest paszport komunikacyjny?
Paszport komunikacyjny to jest takie narzędzie, które stworzyłyśmy w fundacji, które pomaga, które jest właściwie takim obrazkowym paszportem, obrazkowym takim, taką encyklopedią wiedzy o sobie samym. I są tam obrazki, ale też słowa, bardzo ładnie jest wydany. I wtedy pacjent może pokazać, prawda, na przykład słowo dzień dobry, mam mhm. na imię i dokończyć, jak ma na imię. To jest taka proteza komunikacyjna, jak na to mówimy. Albo używamy no po prostu takiego wsparcia w postaci rysunku, gestu. Już dosyć dobrze nam to idzie, bo wiemy, jak to pokazać czy narysować, żeby ta mhm. osoba mogła chociażby właśnie potakiwać głową, że tak, albo przycząco nie. Także a niektóre osoby przychodzą do nas i mówią dosyć płynnie. Z zewnątrz mogłoby to wyglądać, że wcale nie ma afazji, ale ta osoba mówi, że ale ja mam, bo ja kiedyś mówiłem lepiej. Albo kiedyś czułem, że jestem inny, teraz jestem inny. I to jest takie bardzo ciekawe dla nas doświadczenie też, że te osoby, które miały udar, to właściwie zawsze, pomimo, że mogą sobie świetnie radzić, zawsze mają takie poczucie, że mają afazję. Że ona ich nie zostawia właściwie do końca życia. To jest taki cień.
Afazji nie widać.
Nie widać. Jak? Tak, jest to niepełnosprawność, której nie widać.
Bardzo trudno tak żyć po prostu na ulicy, zapytać o coś, wejść do sklepu. To są takie momenty zderzenia z taką barierą komunikacyjną, gdzie my większość rzeczy załatwiamy właśnie słowem, mową.
Tak. No jest to bardzo trudne, tym bardziej, że ta afazja jest też niewidoczna w takiej perspektywie niepełnosprawności. To znaczy, że niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność intelektualna jest w jakiś sposób opisana, natomiast taka niepełnosprawność zaburzeń komunikacji typu afazja, szczególnie dla dorosłych, nie mówię tu o dzieciach, bo one mają inną ścieżkę rehabilitacyjną, tego nie ma. Jakby nie istniała. Właśnie ci ludzie z afazją jakby się rozpływali, prawda, w przestrzeni. To, co mówił wcześniej Grzegorz właśnie, że ludzie nie mają czasu, nie rozumieją tego. Jak zaczynałyśmy pracować z osobami po udarach, jak powołałyśmy naszą fundację do życia, to skupiłyśmy się właśnie na takim próbie włączania w ogóle w życie społeczne osoby z afazją, chociażby te karteczki, które mają przy sobie.
Właśnie, o to chciałam też podpytać.
Że często słyszeliśmy, że ja nie mogę nic kupić w sklepie, bo na przykład bełkoczę i wtedy oni myślą, że jestem pijany. Była taka sytuacja, że młoda matka po udarze szła z wózkiem i została wezwana policja, bo ktoś uważał, że ona po prostu idzie i się zatacza. Ona po prostu miała uszkodzenie błędnika, no i rzeczywiście tak wyglądała. I chodziło o to nam, żeby oni mieli właśnie taką karteczkę, gdzie pokażą, gdzie co jest napisane, Mateusz to przeczytał w reportażu, i że to pomaga. Że rzeczywiście to się sprawdziło i każdy z naszych podopiecznych, który udał się czy do sklepu, czy do banku, czy na pocztę, gdziekolwiek, jak wyciągnie tą kartkę, to jest absolutnie od razu zmiana u rozmówcy, nastawienia, rzeczywiście dostają tą pomoc i, no i coraz się więcej wie, chociażby o udarze, może afazji nadal mało, ale jak jest napisane, że mam afazję, zaburzenia mowy po udarze, to już jest to kojarzone, że aha, to wiem.
Tak też wybrzmiało w tym reportażu i w sumie takie czasy mamy, one strasznie pędzą. Wydaje się, że nie wiem, może te 5 lat temu tak nie pędziliśmy, jak teraz pędzimy, a tam wybrzmiała potrzeba tego czasu, że oni chcą bardzo ładnie mówić i szybko, ale drugi człowiek też musi poświęcić ten czas teraz, żeby zrozumieć i nawiązać tą komunikację.
Ja myślę, że tak, że czas przyspieszył, ale że to zawsze tak po prostu jest, że nawet my z własnego doświadczenia wiemy, ile czasu musimy poświęcić, nie wiem, małym dzieciom, które chcą coś powiedzieć, czy starszym osobom, które są, nie wiem, głuche i trzeba mówić powoli, żeby czytały z ruchu warg, prawda, żeby poświęcić. Mi się wydaje, że to jest właśnie takie poświęcanie czasu innym, niezależnie od tego, jak on pędzi. I to też jest trudne, no bo rzeczywiście są obowiązki i jakaś taka też czasami bezsilność, prawda, czy niechęć do jeszcze większego poświęcenia, na przykład opiekunów czy przyjaciół, prawda, tych naszych osób, które już też no, dużo robią, prawda, żeby wspierać te osoby. I no, jest taka izolacja i samotność. I myślę, że jak oni przychodzą do nas, do naszej fundacji i mają swoje właśnie grupy, z którymi mogą porozmawiać i naprawdę my czekamy. Każdy ma inną afazję, z czym innym się mierzy, ale to jest nieważne. Po prostu wszyscy czekamy. Jak nawet ktoś tam nie może czegoś powiedzieć, to wszyscy pomagają, prawda? Czy zachęcają, czy wracają potem do tego tematu. I to widać, że to pracuje, że Mateusz na przykład, ten student prawa, który jest w reportażu, on jest bardzo młody, miał 22 lata, jak zachorował. Teraz ma 24 i zastanawiałyśmy się, czy on się odnajdzie w grupie jednak starszych osób dla niego, prawda? Że my jesteśmy wszyscy w wieku jego rodziców, nie jesteśmy rówieśnikami. Ale widzimy ten proces, że on się dzieje i że rzeczywiście pojawiają się słowa, pojawiają się zdania. Najpierw są słowa, a potem są płynne zdania, a potem jest więcej opowieści i że to się faktycznie dzieje. Tylko na to też potrzeba czasu.
Też pani powiedziała o tym, że jak przychodzą osoby do fundacji, to zarówno pracują z logopedami, jak i z psychologami. Jak wygląda ten proces nauki, ale też wzmacniania tych osób właśnie psychicznie?
Nam udało się stworzyć naprawdę dobre miejsce, mówię tutaj o tej poradni dla osób dorosłych z afazją, ponieważ mamy interdyscyplinarny zespół, gdzie właśnie i są psycholodzy kliniczni, i neurologopedzi, i właściwie możemy rozmawiać o tych pacjentach z różnych perspektyw. I jak do nas przychodzi osoba z afazją, to ma jedno spotkanie właśnie z psychologiem pod kątem takim bardziej neuropsychologicznym, czyli tych konsekwencji uszkodzenia jakichś struktur w mózgu. I to samo dzieje się z perspektywy takiej neurologopedycznej. Jeżeli widzimy, że jest jakiś taki, są jakieś takie uczucia depresyjne, prawda, które się właściwie pojawiają u każdego, to też rekomendujemy wsparcie farmakologiczne, czy wizytę, prawda, porozmawianie z neurologiem czy psychiatrą, żeby tu wspomóc na chwilę chociaż mózg w rehabilitacji. A myślę, że wsparciowo, my ich oczywiście wspieramy i zawsze w terapii oprócz jakichś zadań, ćwiczeń jest ten czas na rozmowę, bo uważamy, że rozmowa leczy po prostu i w związku z tym jest najważniejsza.
Czyli znowu ten czas dla drugiego człowieka.
Tak. Ale myślę, że dużą zasługą jest to, że oni mogą się spotkać w grupie. I że terapia grupowa jest naszym taką, no to przede wszystkim była podstawą do założenia fundacji, bo bardzo nam się podobały rozwiązania w zachodnich krajach, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, że rzeczywiście te grupy wsparcia, grupy samopomocowe zawsze działają, bo po prostu wszyscy są w tym samym zanurzeni w kłopocie. I rzeczywiście oni się bardzo wspierają. I to widać, że jak osoba z indywidualnej nawet terapii, z psychologiem czy neurologopedą wejdzie do grup, następuje naprawdę znaczące takie otwarcie się, takie uspołecznienie, właśnie takie wyjście do innych ludzi, przyjaźni się zaczynają, prawda? Że już my to obserwujemy z boku i naprawdę też z ogromnym wzruszeniem i szczęściem widzimy, że to po prostu zawsze działa.
Co my powinniśmy wiedzieć, czego powinniśmy się nauczyć, jeśli spotkamy osobę z afazją?
Przede wszystkim się nie bać i powiedzieć, okej, ja nie rozumiem do końca, co to jest afazja i jakie masz potrzeby, ale poczekam, powiedz mi, czego potrzebujesz. My tak się zdobyłyśmy ogromną wiedzę na temat afazji, właściwie zadając w ten sposób pytanie naszym pacjentom, to ty jesteś specjalistą od afazji. My się tylko uczymy. Musisz nam o niej opowiedzieć, jak ty ją przeżywasz, to wtedy my będziemy mogli stworzyć taki program, żeby ci pomóc. I rzeczywiście nikt nie wie, co to jest afazja, bo to jest naturalne, prawda? To dopiero jak się zaczynamy z tym mierzyć gdzieś sami albo w rodzinie, to wiemy. Natomiast myślę, że tak, że czas. I takie otwarcie się na drugiego człowieka po prostu.
Co by pani chciała, tak już na koniec, żeby zostało z nami po tym reportażu?
Chyba chciałabym, żeby... Ja wiem, że my jesteśmy małą fundacją, jesteśmy w Gdyni. Właściwie w Polsce nie ma takich stowarzyszeń. Jest jedno stowarzyszenie w Poznaniu, afazja, ale właściwie nie ma takich rozwiązań. Ale chciałam powiedzieć chociażby tu dla mieszkańców naszego województwa, że pomimo tego, że czasami odległość jest daleka do nas, to naprawdę serdecznie zapraszamy wszystkie osoby z afazją, bo wiemy, że jest ich o wiele więcej niż pod naszymi skrzydłami.
To, co pani powiedziała, że są w cieniu.
Są w cieniu, są schowani, nie mogą dojechać, nie mogą zadzwonić i wiemy, jak opiekunowie naprawdę muszą się starać, żeby czasami do nas tych pacjentów dowozić, ale się da i myślę, że w grupie siła i czasami warto jakoś tak zawrzeć szyki przyjaciół, znajomych, sąsiadów i rzeczywiście postarać się, żeby ta osoba z afazją mogła po prostu mieć swoje życie.
Przypomnijmy, Fundacja Między Słowami. Warto wrzucić po prostu w internecie i doczytać szczegóły, złapać kontakt.
Tak, zapraszamy serdecznie.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Moim gościem
bardzo
dzisiaj była pani Katarzyna Urbańska z Fundacji Między Słowami, a wysłuchaliśmy reportażu Tatiany Slowi Chcę ci powiedzieć bardzo w realizacji dźwiękowej Julii Baranowskiej. To była audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.